o ustawie o Radzie Mediów Narodowych, więc te władze na podstawie decyzji osobistej jednego podpisu pana podpułkownika ministra Sienkiewicza starają się zarządzać także mieniem Telewizji Polskiej. To się właściwie teraz dzieje przy Placu Powstańców, a o godzinie 12:28 łączymy się ze studiem w Zachodniopomorskim w Szczecinie. Jest Jaśmina Nowak i kolejny gość będzie oczywiście o papie, ale także spojrzymy trochę na to, co się dzieje na świecie być może, albo ocenimy tą sytuację w kontekście polityki zagranicznej. Halo, halo, Jaśmino, czy mnie słyszysz?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu. Tak, słyszę, i oczywiście Zachodniopomorskie, jak i cała Polska przygląda się temu, co dzieje się dzisiaj, co działo się wczoraj z mediami, co dzieje się w Polskiej Agencji Prasowej. Ja mam nadzieję, że mamy już połączenie z naszym gościem, dr Rafał Brzeski, specjalista w zakresie wojny informacyjnej, także terroryzmu, służb specjalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani.
Panie doktorze, halo? Przed momentem słyszał pan... Halo, halo, dzień dobry.
Tak, słyszymy się, tak? Słyszę panią, słuchałem przez ostatnie parę minut Radia Wnet, także proszę pytać.
No właśnie, czyli wiadomo, o czym rozmawiamy. Atak z jednej strony na Telewizję Polską, teraz mamy cały czas dynamiczną sytuację w Polskiej Agencji Prasowej. Jak, panie doktorze, wygląda to z perspektywy bezpieczeństwa, nawet bezpieczeństwa kraju?
Proszę pani, to co się stało i jeszcze się dzieje, to jest definicyjnie określając atak terrorystyczny na obiekt strategicznego znaczenia. I dlatego, że i telewizja, i radio są to obiekty komunikowania się. Ale to nie tylko nadawanie audycji, słuchanie wywiadów, tak jak my w tej chwili rozmawiamy. To jest również, to są obiekty, które są włączone w sieć alarmową. Przecież to są obiekty, przez które można w razie niebezpieczeństwa powiadomić maksymalną ilość obywateli. I do tego służą. I to jest ich misja. I do tego technicznie są przygotowani. I dlatego jest to zamach na zagrożenie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa obywateli. Wyłączenie nadajników lub wyłączenie możliwości nadawania. Zresztą to jest już nie tylko u nas w Polsce wewnętrzna sprawa, ale również te nasze, że tak powiem, wartości techniczne, wartości komunikowania się strategicznego są włączone w podobną sieć natowską. A całość funkcjonuje trochę na zasadzie takiej, tak jak amerykańska sieć, która już dawno jest Emergency Alert System, cały system, do którego wszyscy nadawcy, wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie stacje radiowe, wszystkie radia satelitarne, stacje rozgłośnie satelitarne i wiele jeszcze innych komunikujących się z masowym odbiorcą instytucji muszą być podłączone. I w Stanach Zjednoczonych jest to po to, żeby prezydent w momencie, kiedy to jest potrzebne, ze względów bezpieczeństwa, mógł natychmiast społeczeństwo zawiadomić, mieszkańców Stanów Zjednoczonych zawiadomić o zagrożeniu. Bo przecież nie każdy ma telefon przy sobie, żeby RCB czy odpowiednik RCB mógł przysłać SMS-a. Radio, telewizja to są odbiorcy. I w Stanach Zjednoczonych jest to na zasadzie automatyzmu. To znaczy na podany, wszystkie stacje radiowe mają dekodery i w momencie, kiedy sygnał przyjdzie, kodowany sygnał, w tym momencie przerywany jest program i prezydent ma głos. Oczywiście to jest jeszcze nigdy w takim zagrożeniu, sytuacji zagrożenia ten system nie został wykorzystany, ale taki system istnieje. Bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby telewizja wyłączona, regionalne ośrodki wyłączone, radio zagrożone, Polskiej Agencji Prasowej też jest zagrożona, czy wyłączona teren i coś się dzieje na granicach. No to jak zawiadomić, prawda? Bezpieczeństwo obywateli jest zagrożone. A pomyślmy sobie, że jest jakiś nalot albo jakiś tornado nagle idzie. Wszystko jedno. Ale tu w tym wypadku obiekt strategiczny został zaatakowany i obiekt strategiczny w strategicznej łączności ze społeczeństwem. To jest, jeśli chodzi o definicję, i to jest ta sytuacja, która ma miejsce, którą obserwuję, ale obserwuję z takim nastrojem dziwnym. Bo 13 grudnia roku pamiętnego, 1881, to ja zostałem jako pracownik radia odcięty od radia. Dlatego, bo było to samo, był to stan wojenny i nie oszukujmy się, jest to kopia. Jest to dokładnie kopia. Nie tylko, że jak gdyby innymi warunkami, trochę inaczej przeprowadzana. Ale też chodzi o to, żeby ludzi odciąć od informacji. Wtedy nas wszystkich odcięto od informacji i poszły następnego dnia poszły informacje z tak zwanego bunkra, gdzie było dobrane towarzystwo, które było wierne i wobec tego przeszkolone, a jak ja się słuchałem, to robiło mi się jakoś tak dziwnie i nijako, dlatego że nie przypuszczałem, że tylu moich kolegów redakcyjnych i z korytarza, i z budynku przy Alei Niepodległości się po prostu zeszmaci. No ale trudno, to są wspomnienia, tylko myśmy byli w trochę innej sytuacji. Wtedy by obowiązywały kartki, żeśmy wylecieli z pracy później, formalnie, a na początku nieformalnie, bez prawa do kartek. W związku z czym nawet dzieciom nie mogliśmy kupić cukierków na święta. No ale to też było.
Panie doktorze, teraz jeszcze tylko jedno pytanie trochę z szerszej perspektywy, ale też do Polski wrócimy. Mamy informację o tym, że dzisiaj w pobliżu Tajwanu pojawiły się chińskie myśliwce i okręty wojenne. Taką informację przekazało tajwańskie Ministerstwo Obrony. No, mieliśmy zapowiedzi Xi Jinpinga, który wprost tak naprawdę powiedział prezydentowi USA Joe Bidenowi, że Chiny zamierzają dokonać przyłączenia wyspy. My sobie zdajemy sprawę z tego, w jakim momencie Polska się znajduje, w jakim momencie geopolitycznym. Mamy wojnę na Ukrainie. Mamy tak naprawdę odciągnięcie teraz uwagi Stanów Zjednoczonych w kierunku Tajwanu, zupełnie naturalnym z powodu interesów USA. Więc być może mniejsze zaangażowanie tutaj w kwestie bezpieczeństwa Polski. Jak w tym wszystkim czytać to, co dzisiaj dzieje się tutaj u nas? Po pierwsze tak silne podziały, po drugie no porównał pan tę sytuację tak naprawdę do wprowadzenia stanu wojennego. Przekazał pan, jakiej rangi tak naprawdę to jest sprawa. Jaki jest możliwy scenariusz na rozwiązania tego konfliktu, tak aby był po prostu jak najlepszy dla Polski?
Konflikt w Polsce czy konflikt na Tajwanie? To wszystko jest próba sił. To są elementy tej samej próby sił. To jest próba sił między i próba podziału, wyeliminowania Stanów Zjednoczonych jako imperium globalnego, czy powiedzmy, no tak, no w zasadzie imperium, supermocarstwa globalnego. I to jest gra na kilku fortepianach. Dlatego, że panowie sobie inni, to znaczy i kierownictwo chińskie, i kierownictwo rosyjskie, i kierownictwo niemieckie postanowili inaczej podzielić świat. No to w związku z czym, a komu, jeżeli oni chcą podzielić świat między siebie, no to muszą wyeliminować Stany Zjednoczone. I to jest próba zepchnięcia Stanów Zjednoczonych do roli supermocarstwa regionalnego. Być może Kanada im pozwoli być w obrębie tego supermocarstwa, być może Meksyk, no ale to powiedzmy no, góra obie Ameryki. Czyli to jest powrót do sytuacji sprzed pierwszej wojny światowej. Bo po pierwszej wojnie światowej Stany Zjednoczone weszły jak gdyby do Europy. po drugiej stronie II wojny światowej stały się supermocarstwem globalnym. No i teraz jest próba mocarstw regionalnych odzyskania, znaczy likwidacji statusu supermocarstwa globalnego Stany Zjednoczone. Regionalnie, proszę bardzo, wróćcie tam do siebie na razie, do czasu. Ale póki co to już nie jako supermocarstwo globalne. Także to jest, to są wszystko elementy tej samej układanki.
No właśnie, wszystko to są elementy tej samej układanki. To jeszcze zapytam o możliwy scenariusz rozwiązania tego konfliktu, który jest no, dzisiaj u nas, który teraz skupia się na ulicy Woronicza, skupia się dzisiaj na przykład w budynkach Polskiej Agencji Prasowej. Czy widzi pan jeszcze tutaj ewentualnie jakieś rozwiązanie?
No rozwiązanie to już jest w tej chwili, im dłużej dziennikarze będą i wsparci przez posłów. Im dłużej będą trwać, no ja im nie zazdroszczę, ale będą trwać na tych swoich stanowiskach w papie i w telewizji, tym dłużej, tym bardziej przegrywa ją przeciwnik. No to mówmy w tych kategoriach. Tym bardziej uzurpatorzy przegrywają. Dlatego, że to miała być krótki zabieg chirurgiczny. No ale niestety nie wyszedł. No i teraz zobaczymy, co dalej. Bardzo mnie ciekawi i zastanawia, że tak powiem, stanowisko prezydenta, bo co mu na przykład by szkodziło przyjechać do tych dziennikarzy. Przecież sam powiedział, że to wszystko jest bezprawne i z naruszeniem konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Stałem sztafarzem pogwałcenia podstawowych zasad funkcjonowania państwa. No i co, ten prezydenta po stronie obrońców tego nie ma? A co by szkodziło?
Tutaj na pewno nic by... Na pewno nic by nie szkodziło, być może takie słowa dotrą do prezydenta i zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Jeszcze chciał pan dodać coś, więc bardzo proszę.
Nie, no po prostu ja bym bardzo chętnie chciał, widział prezydenta tam. Być może dlatego, że ja to przeżywałem raz i nikt po mojej stronie nie stanął. A teraz stoją posłowie przynajmniej. Ale przecież jeżeli coś sam mówi, sam podaje komunikaty, sam koresponduje z premierem, że to wszystko jest, że oczekuje zupełnie czegoś innego, że wszystko jest naruszeniem konstytucji, to wszystko jest naruszeniem prawnych fundamentów państwa. No i co? I nie ma go tam po stronie obrońców tych fundamentów państwa? Coś mi to tak dziwnie wygląda. No ale... Może ja jestem idealistą.
A może z takim pytaniem otwartym zostawimy słuchaczy Radia Wnet. Być może to będzie jedno z pytań, które zamieścimy także na naszych mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Jedną rzecz tylko bym chciał dodać. Jeżeli mam czas, proszę, to jedną rzecz chciałbym dodać. Do wszystkich ludzi apeluję. Zbierajcie dokumenty, zbierajcie zdjęcia, filmiki i różne dokumenty. Dokumentujcie obecną sytuację i umieszczajcie to w internecie. Gdzie, nawet anonimowo, gdzieś składujcie ekskizelemu na kupę, bo żeby to nie zaginęło, bo to jest dokumentacja elektroniczna. Elektroniczną dokumentację łatwo zniszczyć, ale jeżeli to idzie w kopię, idą w tej samej, to w sieci wtedy nic nie ginie.
To prawda, powiedział dr Rafał Brzeski, ekspert w dziedzinie wojny informacyjnej, także służb specjalnych i terroryzmu. Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze za komentarz.
Dziękuję również, kłaniam się.